Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w Dyskusyjnym Klubie Radiowym. Zapraszam dzisiaj do słuchania i oglądania drugiej odsłony dyskusji na temat muzeów województwa podkarpackiego. Proszę Państwa, w czasach nowoczesnych technologii, ogromnej ilości informacji docierających do nas ze wszystkich stron, atrakcji wizualno-emocjonalnych, proponuję Państwu refleksję związaną z zachowaniem przeszłości, historii, sztuki, kultury i tradycji. To ważne składniki budujące tożsamość, tworzące fundamenty egzystencji człowieka. Nawet jeżeli o tym zapominamy, uwiedzeni współczesnym światem, to dopóki nie jesteśmy robotami i wyłącznie sztuczną inteligencją, warto pamiętać, że właśnie przeszłość konstytuuje nas jako ludzi. I może wyda się to Państwu banalne, ale wielką rolę w łańcuchu DNA ludzkiej egzystencji odgrywają muzea. Oczywiście zmienia się ich rola, narzędzia, którymi dysponują, możliwości, jakie przed nimi się pojawiają, ale i tak, muzea to ciągle skarbnica wszelkiej wartości. Proszę Państwa, w drugiej debacie na temat muzeów spojrzymy na muzea na wolnym powietrzu związane z kulturą ludową. Proszę pozwolić, przedstawię Państwu gości programu. Pani Maria Ryznar-Fołta, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam słuchaczy. Witam.
Prezeska Towarzystwa Przyjaciół Markowej, przewodnicząca Skansen Zagroda w Markowej. Pani Katarzyna Dypa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektorka Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Jest z nami także Marcin Krowiak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Proszę Państwa, jeżeli miałbym się podzielić taką pierwszą refleksją, pierwszą myślą związaną z muzeami właśnie nawiązującymi do kultury ludowej, to muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taka kompletna opowieść o egzystencji człowieka mieszkającego w konkretnym miejscu. Mnie się to szalenie podoba, bo właściwie w ciągu jakiegoś określonego czasu odbywam bardzo specjalną podróż w czasie i sięgam do różnych form funkcjonowania ludzi w tej przestrzeni. To jest i życie prywatne, codzienne, i życie związane z konkretną pracą, i życie związane z obyczajami, z religią i tak dalej, i tak dalej. Mnie ten aspekt muzeów, takich jak Państwo właśnie prowadzicie, wydaje się najbardziej interesujący. To proszę mi powiedzieć, jak bardzo się mylę w tych swoich intuicyjnych przeczuciach związanych z muzeami właśnie skansenowskimi.
W ogóle się pan redaktor nie myli. Piękny wstęp. I chciałam od razu powiedzieć, że w 1891 roku, kiedy powstawał pierwszy skansen w Szwecji, Artur Hazelius, jego twórca, właśnie to miał na myśli, że to ma być powrót do przeszłości, że to miejsce, ten skansen ma być wehikułem czasu. Więc dokładnie, bardzo dobrze pan redaktor.
To od razu powiedzmy, że słowo skansen to słowo ze szwedzkiego, które oznacza szaniec, no bo właśnie ten pierwszy skansen jakby trochę tego dotyczył. My dzisiaj mówimy skansen i wyobrażamy sobie, że to jakaś skamielina, której nie wolno dotknąć i w żaden sposób naruszyć, ale to nieco inne znaczenie. Chociaż nie wiem, czy Państwo czujecie się dotknięci, gdy mówi się o waszych obiektach skansenowskie, czy raczej jesteście za tym, by mówić Muzeum Kultury Ludowej, Park Etnograficzny, jak to jest?
Już chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się tak do tego słowa, które tak naprawdę funkcjonuje w Polsce w większości, bo obcokrajowcy jednak bardziej pozostają przy tych muzeach na wolnym powietrzu. Natomiast w języku polskim już tak to słowo skansen się upowszechniło. Ono też różnie jest kojarzone, bo i czasami przecież i politycy używają tego słowa, mówiąc o czymś, co jest stare, nie do końca dobre. Natomiast w większości jednak kojarzy się to z czymś takim pozytywnym,
szlachetnym.
Jak mówimy skansen, to jednak pierwszym skojarzeniem to są te właśnie zabudowania, to co kiedyś było, to co w tej chwili pokazujemy. Także raczej dzisiaj już jest to na tyle pozytywny odbiór tego słowa i to też zasługa ogromna właśnie tych muzeów, które dbają o to, aby to słowo miało bardzo pozytywne znaczenie i to, co my prezentujemy w naszych muzeach, jednak było takim przesłaniem, pokazaniem właśnie tego, za czym się dzisiaj chyba tęskni. Właśnie za takim spokojem, czymś, co było, co minęło, do czego wraca się wspomnieniami gdzieś tam będąc u babci, u cioci na wsi, wspomina się, starsi wspominają tą swoją ciężką pracę, ale też wspominają to, że to był ten czas takiego niepośpiechu, tak jak jest to dzisiaj. Także muzea skansenowskie mają chyba to w sobie, że potrafią zatrzymać ten klimat minionych czasów przez ekspozycję, przez właśnie to, jak są lokalizowane, bo przecież to też jest element muzealnictwa, że nie tylko chałupy, nie tylko ta architektura drewniana, ale cała
przyroda
otoczka
ważna.
Właśnie sprawia to, że...
Ale panie doktorze, ja bym powiedział, że tym bardziej w czasach współczesnych, które mam wrażenie trochę zwracają się w kierunku przeszłości wiejskiej. Proszę zobaczcie państwo, jakim wielkim zainteresowaniem cieszą się pozycje, książki, badania mówiące o chłopskim pochodzeniu, mówiące o kulturze chłopskiej, jak chętnie w ostatnich latach przyznajemy się do pochodzenia chłopskiego. Jeszcze 15 lat temu nie do pomyślenia.
Ja tylko Pani właśnie Mario. Tak chciałam powiedzieć, tak ostatnio dostałam od akuszerki wiejskie, tak, świetnie. W ogóle chłopki
akuszerki
to już...
wiejskie, kolejna
Tak, akuszerki pozycja. To kolejna taka pozycja. Ale powiem, że w Markowej trochę inne było podłoże powstania naszej zagrody Muzeum Wsi Markowej, bo utworzyli to ludzie, którzy wyrośli w tym miejscu, którzy działali, którzy byli w młodości związani z Markową, odeszli w świat. Później na 50-lecie, na rocznicę 50-lecia utworzenia Związku Młodzieży Rzeczypospolitej Wici wrócili na zjazd do Markowej, do Domu Ludowego i zobaczyli, jak zmienia się oblicze Markowej. I tak bardzo chcieli odsadzić od zapomnienia swoją młodość, swoją radość, swój ruch spółdzielczy, ludowy, to wszystko, co ich tworzyło, budowało, postanowili utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Markowej i przy tym miała być zagroda. A jak minęło już teraz 45 lat od założenia Towarzystwa Przyjaciół Markowej, od 79, no trochę więcej, to już mamy w tej chwili kilka obiektów, 11 wpisanych do rejestru zabytków i w zasadzie to mówię tak, myśmy z tej ziemi wyrośli, my tą kulturę prezentujemy, mamy społecznych przewodników, który każdy opowiada jakby swoją historię, niby taką samą, a jednak. No i w zasadzie wszyscy mówią, że taki mały ten warskansen, ale taki klimatyczny, bo to nie tylko wartości te materialne, ale też i duchowe, to dziedzictwo duchowe, ta kultura, z której właśnie wyrośliśmy, to co nas tworzy i ja wiem, czy dlaczego się tak przyznajemy chętnie. Może właśnie tego poszukujemy, może teraz właśnie każdy z nas poszukuje jakiejś ostoi, jakiegoś spokoju, jakiegoś takiego zatrzymania, zadumania. No, a właśnie te nasze muzea, skanseny, czy jakbyśmy ich nie nazywały, parkami etnograficznymi, to jest takie miejsce na to, żeby zatrzymać się, pomyśleć, popatrzeć.
Ale my w ogóle tu mamy na Podkarpaciu bardzo interesującą sytuację, bo Sanok to największy w Polsce, największy w Europie park etnograficzny skansen. Markowa to jeden z najmniejszych w Polsce. To w ogóle piękna też sytuacja, jeżeli chodzi o taki rodzaj proporcji. Ta klimatyczność i tu jest pięknie zachowana. Więc ja myślę, że dodanie ducha temu miejscu jest ważne, a te olbrzymie rozmiary może mniej istotne. Tak sobie to wyobrażam.
No tak, tutaj rzeczywiście duże muzeum to też i duże problemy.
Domyślam się, panie dyrektorze.
Tutaj w przypadku naszego muzeum to jest w tej chwili prawie 180 obiektów architektury drewnianej.
O to ma pan każdy, 180 muzeów tak naprawdę.
O które indywidualnie trzeba dbać. Także, że tutaj wszyscy wiemy o tym, jak dużym problemem jest dbanie o budynki drewniane, a już tym bardziej budynki, które w większości są kryte strzechą, to już zupełnie jest rzecz dzisiaj niespotykana i tutaj nasza nierówna walka z upływającym czasem i z konserwacją obiektów powoduje, że ta praca jest ciągła, niezależnie czy tutaj będziemy w Markowej, w Kolbuszowej czy w Sanoku, bo te same problemy będziemy mieli we wszystkich tutaj tych muzeach. Skala będzie tylko inna. Tutaj tym mianownikiem wspólnym będzie to, że wszyscy staramy się właśnie pokazywać jak najlepiej tą kulturę ludową, ale i też troszeczkę szerzej, bo też i nasze muzea też pokazują i tą kulturę szlachecką, bo przecież i takie elementy architektury mamy. Pokazujemy też te elementy duchowe, bo i w przypadku tutaj Sanoka Kolbuszowej są to obiekty sakralne.
No, i to różnych religii.
I różnych religii, tak. Tutaj no, Kolbuszowa, tutaj jest kościół rzymskokatolicki, tak. Natomiast u nas ze względu na specyfikę też miejsca i tą różnorodność kulturową są i trzy cerkwie, jest i kościół rzymskokatolicki,
no,
jest,
i
synagoga, także pokazujemy całe spektrum tej różnorodności religii, kultur, które funkcjonowały. I to jest też chyba to, czego dzisiaj tak staram się z powrotem zrozumieć, że przecież tak niedawno, no bo przecież w historii te 80-100 lat, to nie jest wcale aż taki odległy czas. Można było funkcjonować w tej różnorodności, w tym, że wszyscy się znali, szanowali. No i dzisiaj zastanawiamy się, jak to było możliwe. No było to możliwe, bo każdy był w jakiś sposób od siebie uzależniony, każdy miał też podobne problemy. Tak jak i my mamy dzisiaj te problemy właśnie z konserwacją, czy z remontami, które musimy praktycznie cały czas przeprowadzać. Tak wcześniej ludzie funkcjonowali. Życie toczyło się w podobny sposób. Może troszeczkę ten czas wolniej wtedy płynął, chociaż jak się rozmawia z osobami troszeczkę starszymi ode mnie, to jednak mówią, że ten czas płynął bardzo podobnie, też czasami brakowało go, bo przecież od rana do wieczora trzeba było w polu pracować i dzisiaj pewnie powinniśmy też docenić to, że te osiągnięcia, wydaje się, właśnie tych drewnianych chałup, to, że ludzie potrafili w warunkach często bardzo trudnych dać sobie radę, wychować dzieci, wykształcić dzieci, te dzieci puścić w świat i te dzieci stawały się później profesorami i one gdzieś tam, te osoby podnosiły tą kulturę na wyższy poziom, no powoduje, że chyba z ogromnym takim szacunkiem powinno się tutaj mówić o muzeach. To, co my też dzisiaj pokazujemy, bo to nie chodzi o to, że tylko same budynki. Tak jak tutaj pani wspomniała, staramy się też tą duszę tych mieszkańców przywoływać, dawnych, którzy funkcjonowali w tych chałupach, miasteczkach, no bo przecież to były kiedyś żyjące domy.
Ale panie dyrektorze, no właśnie, więc zwróćmy uwagę na to, że to nie są tylko budynki, ściany, dachy, ale to jest wyposażenie tych wnętrz. To jest wywołanie wrażenia, że mieszkańcy tych warsztatów, pracownicy tych warsztatów, mieszkańcy tych domów, pracownicy tej poczty przed chwilą stamtąd wyszli na chwileczkę. I tylko my tutaj wdarliśmy się, żeby zobaczyć ten świat. Jesteśmy trochę może intruzami, a tak naprawdę to życie się gdzieś toczy, tylko no, poza nami. Myślę, że utrzymanie takiej gotowości jest też pięknym walorem muzeów, o których dzisiaj mówimy.
Na pewno. Turyści podkreślają to właśnie, że jest różnorodnie, że można obejrzeć, że można zajrzeć do każdej chałupy, niemalże do każdej chałupy, bo umówmy się, że na te 100 obiektów to u nas prawie połowa jest jakby osobną ekspozycją, osobną aranżacją. Ale chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, co pan dyrektor tutaj mówił, to również na taką wrażliwość mieszkańców dawnej wsi. Proszę zauważyć, jak te wioski były urządzone, jak one były poukładane. To były piękne przestrzenie, piękne obiekty, nie tylko zadbane, ale ta architektura była...
To było wymyślone, bardzo precyzyjnie.
Bardzo precyzyjnie. Wszystkie przedmioty, którymi się otaczali, również wymagały, no były wyjątkowo przez nich traktowane, ozdabiane, z taką pieczołowitością, wrażliwością. Przecież te stroje haftowane, każda dziewczyna musiała sobie wyhaftować stroje. No, piękne. Dzisiaj się tym wszystkim zachwycamy. Już chyba nie mamy takich zdolności, może nie wszyscy, niektórzy nie ma, ale musimy to dopiero odkrywać. Mamy mało czasu, żeby się tym zajmować.
Czas mamy.
Chociaż faktycznie dobrze pani Maria mówi, tak, bo w naszym skansenie też organizujemy szereg takich warsztatów i faktycznie coraz więcej ludzi jakby z nich korzysta, czerpie.
Jest wielkie zainteresowanie. A dzieci, tak. No my też przeprowadzamy na przykład palmy, bo jest tradycja, Wicewianków w okresie oktawy Bożego Ciała. Nawet uczenie dzieci zapachów, aromatów. Często jak oprowadzą takie dzieci mniejsze, to co? Zobaczcie, to jest melisa, to jest mięta. Możecie spróbować, możecie powąchać. To taki kwiatek, to dziurawiec, to piołun, gorzki jak piołun, prawda? Dzieci interesują się tym, pamiętają o tym i też bardzo ważne, że w tych domach, jak pani mówi, bo było tak, ale to było wszystko zrobione własnoręcznie. W tym angażowała się cała rodzina. Ile łatwiej było wychować dzieci, bo syn z ojcem, matka z córką, całe rodziny. Dzisiaj mamy dużo więcej problemów. Mówimy, że tak, owszem, może tak generalnie, materialnie to dobrobyt, no pomieszczeń, pokoi, każdy ma swój, ale to, czy to daje właśnie, no i no czego
pytanie,
szukamy w tych skansenach?
Czy jest więź?
Tak, no właśnie, szukamy tej jedności w rodzinach, szukamy tej, no bo ta rodzina się rozłazi gdzieś tam między palcami, a podczas takich warsztatów wszyscy razem, no jest tam jakaś mama, tato, czy na przykład mamy warsztaty ginących zawodów. To wiecie, jakie to jest zainteresowanie wielkie, a pieczenie proziaków, w ogóle mamy kuchnie, czynne tak. Te kuchnie, do naszych domów można wchodzić, w zasadzie no, mamy na tyle tych eksponatów, że jakoś tak nie ubywa ich. Nie ma prywatyzacji wielkiej.
Ale pani Mario, pani zwraca uwagę na ważną rzecz, że muzea, o których dzisiaj mówimy, to są miejsca żyjące. Wszyscy państwo prowadzicie w ramach działalności muzealnej właśnie warsztaty, pokazy. Tam bez przerwy coś się dzieje. No przecież pamiętam takie swoje spotkania i nagranie w Sanoku z genialnym zegarmistrzem, który zajmuje w miasteczku galicyjskim jeden domek. Szewc, poczta, na której wszystko się odbywa tak jak właśnie gdzieś tam w czasach galicyjskich. To jest kapitalne, prawda? To zbliżanie się do życia.
To jest to muzeum interaktywne. Tak. My rzeczywiście mieliśmy...
Bez komputerów.
Bez komputerów. Mieliśmy taki okres czasu, on jeszcze trwa w muzealnictwie polskim, gdzie są muzea narracyjne, ale też te muzea wirtualne. Był czas kiedy takiego zachłyśnięcia się, prawda? Tym, że wchodziło się, że prezentacje 3D, nie widzieliśmy tego obiektu, ale mieliśmy go stworzonego gdzieś tam graficznie. I tak jak każda moda na technologię, ona powolutku upływa. Natomiast w muzeach skansenowskich mamy to muzeum interaktywne, ale tam jest osoba. Tam jest ta osoba, z którą można porozmawiać, prawda? Tak jak u nas właśnie, czy to poczmistrz, czy zegarmistrz, czy wiele też innych obiektów, które są w ten sposób udostępnione, że ludzie potrzebują porozmawiać. Owszem, jest ten element podstawowy, którym jest ekspozycja i jest eksponat, ale ten eksponat odpowiednio pokazany, opisany. My mamy tą przewagę, odważę się powiedzieć w ten sposób, nad tymi muzeami
klasycznymi
tak? Tak, że w muzeach skansenowskich jest ciągle życie. To nie są tylko wnętrza, gdzie są obrazy, rzeźby, tylko to są wnętrza takie po prostu, do których się wchodzi, w których jeszcze właśnie poprzez tą ekspozycję ma się wrażenie, że one ciągle żyją. W dodatku jeszcze osoby, które są, które nam odpowiednio wprowadzą w ten świat już miniony, powoduje, że my naprawdę potrafimy przenieść, jak tam za dotknięciem tej czarodziejskiej różdżki, te 100 lat nagle wstecz. I to jest ten ogromny plus właśnie muzeów skansenowskich, że potrafimy to wspaniale sprzedać. Jest to produkt, który jest bardzo łatwo dostępny, ale jest tak przygotowany, że jest zrozumiały dla wszystkich. I dla tych najmłodszych, i dla tych trochę starszych. Dla tych najmłodszych otwieramy historię, którą oni dopiero odkrywają, poznają, natomiast dla tych starszych przypominamy to, z czym często mieli gdzieś w dzieciństwie do czynienia, no bo też należy pamiętać, że przecież kultura ludowa to ponad 70-80% społeczeństwa, które się z tej kultury ludowej wywodzi. I to są nasze te wspomnienia, niektórych dobre, niektórych troszeczkę gorsze, bo czasami słyszymy takie sformułowania, że w muzeach skansenowskich, że mi się tutaj wszystko podobało, bo ja to wszystko pamiętam. Ale zdarza się czasami, że ktoś powie, mi się tutaj nie podobało, bo ja to wszystko pamiętam.
Tak jest, działa to w dwie strony.
Działa to w dwie strony. Tych głosów, że wszystko się pamięta i się podobało, jest zdecydowanie najwięcej.
Ale ciekawe jest też to, o czym też już państwo zaczęliście tutaj mówić. To są obiekty muzealne i jednocześnie to są na przykład przedmioty sztuki rzemieślniczej, dzisiaj niedoścignione wzorce, w jaki sposób zbudowane są te obiekty. Jeżeli tylko popatrzymy na krycie dachów, kto dzisiaj potrafi ukręcić kiczkę i zrobić takie właśnie posłanie dachowe jak 100 lat temu. To trzeba mieć wielką miłość do tego typu historii przeszłości, chcieć to zrobić. Kto kryje dzisiaj gontem? No, to jest szalenie modne. I wiele osób chciałoby mieć taki dach, ale tych rzemieślników nie ma. Właściwie te miejsca skansenowskie to też jest takie miejsce, gdzie ta sztuka rzemieślnicza różnych zawodów, różnych profesji jest na najwyższym poziomie, jest świetnie prezentowana.
Tu jest jeszcze jeden problem, nie tylko umiejętności wytworzenia, ale wyhodowania żyta. Mamy takie żyto, taki snopek niewielki, takie drobne te źdźbła tego żyta, a dzisiaj żyto, no to jest takie zdecydowanie grubsze i te szczechy, mimo że są takie puszyste, one nie mają takiej trwałości. Inaczej, że to jest wyhodowane. No i rośnie, no to trzeba w ogóle po pierwsze umieć wyhodować żyto, po drugie właśnie umieć zrobić tą kiczkę, no i umieć ją jeszcze przywiązać. Więc no, mamy takich, że tak powiem, specjalistów, którzy też wyrośli w skansenie, więc cieszymy się tym bardzo. A ponadto, tak jak pan mówił, każdy przedmiot, nad każdym można się zadumać, zrobiony ręcznie, a jakie kucia kowalskie, zawiasy, takie różne rzeczy, które no w zasadzie dzisiaj to mistrzostwo, ale i tak niedoścignione. No wiele. A ponadto jeszcze podczas takich warsztatów to jest taka łączność pokoleń, bo jeżeli babcia mówi, o ja to potrafię, ja to zrobię, dziadziu, ja tak, ja wyklepię kosę, ja pokażę, umie kosić, nie? No to wnuczek też patrzy na tego dziadka, nie jak na taki przeżytek, tylko na to, że o mój dziadek to umie, tak, jest, tak. No i jest taka łączność pokoleń, no. To wszystko jest takie bardzo, bardzo potrzebne.
Ja pamiętam, gdy pojawiła się koncepcja odtworzenia, zbudowania w zasadzie, przeniesienia rynku galicyjskiego, jakie to było ważne wydarzenie w regionie. Zastanawiam się, czy dzisiaj jesteśmy w stanie też powtórzyć tego typu wydarzenia, to znaczy przenosić ciągle ciekawe, interesujące obiekty, znaleźć dla nich odpowiednie miejsce, anturaż i wbudować pewną narrację. Kilka lat temu w Sanoku odtworzono, właśnie to jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Tylko dzięki temu, że zachowały się dokumenty i bardzo mądra decyzja w dwudziestoleciu międzywojennym, by skatalogować wszystkie drewniane budynki sakralne w Polsce, tylko dzięki temu tą synagogę z Połańca możemy jeden do jednego oglądać, dotykać i jakoś przeżywać w skansenie w Sanoku.
To było ogromne wydarzenie, bo też samo przygotowanie i sama realizacja rekonstrukcji obiektu odbywała się bezpośrednio i w muzeum, ale też za sprawą naszych pracowników. Także my też, korzystając właśnie z tych znajomości, obróbki drewna, elementów łączenia i później tej całej ekspozycji, no udało się rzeczywiście taki obiekt przedstawić i on w tej chwili jest jednym z takich elementów, które rzeczywiście architektonicznych, ale i obiektów świadczących o tej wielokulturowości, których w muzealnictwie skansenowskim nie zobaczymy.
Tak.
I to jest też ten ogromny plus. Natomiast tutaj też problemem tym, którym my w tej chwili już widzimy, to jest właśnie to, że w terenie coraz trudniej pozyskać obiekty nadające się do przeniesienia. U nas w Sanoku praktycznie już ten plan zagospodarowania muzeum jest zakończony. Czasami są telefony takie, a bo jest jeszcze jakaś chałupa do przeniesienia, może weźmiecie. Ale to też nie jest taki prosty proces i też no, nie wszystkie obiekty będą nadawały się do przeniesienia. Także to też trzeba pamiętać o tym, że te plany jakby zagospodarowania przestrzennego w niektórych muzeach są już zakończone. Niektóre muzea jeszcze mają w planie
jeszcze
i przenoszą, prawda?
Jak tak. Na przykład Kolbuszowa. Zazdrościmy, że już jest to skończone, bo tak jak pan dyrektor mówi, faktycznie tych obiektów jest już coraz mniej. U nas część Lasowiacka jest już raczej zakończona. Teraz kończymy to ostatnią Zagrodą Garncarską. Natomiast część Rzeszowska jest jeszcze do
powiększenia.
O tak. Do wzbogacenia.
I teraz pytanie, czy te obiekty jeszcze się uda znaleźć w terenie, czy to rzeczywiście to, co coraz częściej
powstaje
się wydaje?
Powstaje koncepcja. Na szczęście część,
prawda,
obiektów już mamy złożonych, które czekają na swoją kolej, ale jeszcze ze dwóch zagród będziemy poszukiwać. Nie mówiąc już o tej pierzei takiej małomiasteczkowej, która u nas tutaj powstaje w sektorze wstępnym, że tutaj też byśmy chcieli jeszcze tą część małomiasteczkową dokończyć i być może jakieś jeden, dwa obiekty jeszcze uzupełnić.
Panie dyrektor, w jaki sposób poszukuje się takich obiektów? To są telefony od osób, które są, nie wiem, właścicielami, spadkobiercami takiego obiektu, czy pracownicy poszukują w terenie takich obiektów? Jak to się odbywa? Może to interesuje słuchaczy.
I tak, muszę powiedzieć, ponieważ dostajemy oferty, dostajemy telefony, maile, zdjęcia, ale bardzo często jest też tak, że jeżdżąc na różne wyjazdy, na badania terenowe, jakiś obiekt zwraca naszą uwagę, ponieważ wiemy konkretnie, czego brakuje. Tak było z wozówką i z pichlerzem w Zaczerniu, który pozyskaliśmy w ubiegłym roku. One właśnie w przyszłości uzupełnią zagrodę w tym sektorze rzeszowskim. Natomiast w tym roku, proszę sobie wyobrazić, że w 2014 roku były pierwsze rozmowy z tymi właścicielami stajni w Wiercanach. Bo już wtedy zwróciła naszą uwagę, wiedzieliśmy, że będzie fajnie, uzupełni naszą zagrodę właśnie też z Budziwoja, ale wtedy jeszcze ten właściciel hodował konia. I mówił, że może kiedyś w przyszłości, teraz jeszcze nie. No i minęło te 10 lat. No i okazuje się, że teraz ten właściciel może już tą stajnię oddać i w tym roku będziemy tą stajnię przenosić i ona też będzie czekać na swoją kolej, na odtworzenie.
Tutaj piękny przykład też w Markowej, bo dom rodziny Szylarów został przeniesiony. On w ogóle jest szczególnym budynkiem, bo łączy się z historią Markowej, z historią przechowywania rodzin żydowskich. No to w ogóle jest piękna historia i ten dom jest symbolem wręcz.
Tak, ten dom jest symbolem właśnie takiej solidarnej pomocy, takiej logistyki całej, jakby tak nowocześnie nazwać, z okresu II wojny światowej. Bo pamiętajmy, że mieliśmy tak, wygnanych z Wielkopolski, mieliśmy wysiedlonych ze wschodu, którzy też byli zaopiekowani w Markowej i mieliśmy też właśnie rodziny żydowskie, które jedne wygnane, drugie wysiedlone, a ci prześladowani, no przeznaczeni na unicestwienie. No i od 1942 roku po akcji Reinhardt, po konferencji w Wannsee, no już całkowita zagłada, więc tak, wtedy też w ogóle w tym terenie było bardzo wielu Żydów, którzy szukali ratunku, prawda? Więc, a w domu Szylarów szczęśliwie przeżyła wojnę siedmioosobowa żydowska rodzina Welców. Dom z dokumentami mówiącymi o tym, że on istniał, już był w 1834 roku. Budownictwo piękne, przysłupowe, więc unikat.
Co więcej, skrytka, w której rodzina Welców się przykryła.
Tak, jest tak. jest ta skrytka, w której no, odtworzona, bo pan Eugeniusz jeszcze żyje, ma 93 lata, opowiada o tym, jak to było, jak pomagali. On no, towarzyszył ojcu w wielu wyprawach różnych, w przerzutach broni. No w ogóle no, cała historia taka II wojny, bardzo żywa. Więc z tą historią mamy bardzo, z historią Domu Szlarów, powiązania takiej wielkiej historii okresu II wojny światowej.
Pięknie, bo to jest połączenie wielkiej historii świata z historią zwyczajnych ludzi, która no, łączy się ze sobą. Ta wielka historia wdziera się do tego życia. I myślę, że można to na różne sposoby i opowiadać, i jednocześnie jakoś przeżywać i dotykać, bo dom stoi, funkcjonuje, jest.
Tak. Dodatkowo mamy różne zeznania z Yad Vashem, tych Żydów, którzy przeżyli, opowiadają oni o tym, opowiadają ratujący i ratowani. Mhm. Były spotkania w Nowym Jorku, mamy zdjęcia, są właśnie ci Żydzi jeszcze z opaskami Dawida, też zdjęcia Józefa Ulmy. Zresztą Aaron Welc opowiadał, że po tym, jak zamordowani zostali nasi bliscy krewni i wszyscy zginęli na miejscu razem ze swoimi ratownikami, tu nas było bardzo dużo napięcia na strychu. U nich było dużo napięcia. Ile było napięcia w całej wsi, gdzie byli jeszcze inni Żydzi. Zginęło 17 osób. No i jednego poranka wczesnego. Także to są historie, które przeżywamy, które no, wchodzą ludzie, dotykają tych przedmiotów, dotykają tego domu, tych ścian, to wszystko.
Tak, mówimy o muzeach, mówimy o skansenach, ale tak naprawdę mówimy o życiu ludzkim, mówimy o egzystencji. No właściwie wszystkie nitki się łączą, gdy tego typu obiekty jakoś zaczynają żyć w naszej kontemplacji. Proszę państwa, no ale przecież tego typu muzea to także spory wysiłek, by utrzymać takie obiekty na wysokim poziomie. Tu pan dyrektor już zasugerował, że właściwie to jest nieustający remont. To ciągle coś, co należy wykonać, ratować. Warunki atmosferyczne, ostra zima, albo słaba zima, albo wdzierająca się przyroda. No tutaj wszystko właściwie powoduje, że trzymanie ręki na pulsie obiektów zabytkowych jest po prostu no, wręcz obowiązkowe.
Tak, to są muzea ciągle w remoncie, ciągle w budowie. Muzea skansenowskie mają tą swoją specyfikę, że rzeczywiście o każdy obiekt trzeba dbać indywidualnie. My tutaj już poruszaliśmy ten temat. Taki to prozaiczny, no, wykonania strzechy, położenia kiczek.
Prozaiczny 100 lat temu.
Tak, to dzisiaj proszę sobie wyobrazić, że koszt przykrycia jednej chałupy słomą żytnią jest większy jak przykrycie takiego obiektu blachą miedzianą.
Naprawdę?
Tak. Takie są koszty dzisiaj kiczek, słomy. Już nie mówię
o żywotności,
tak, bo mniej więcej te, co 15 lat znamy ten problem, trzeba takie chałupy ponownie pokrywać. My tu jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy swoje ekipy remontowe, które potrafią takie dachy i w ogóle obiekty naprawiać, remontować.
Poszywacze, cieśle.
Tak. To jest całe zaplecze tych osób, ale są muzea skansenowskie w Polsce, które no, mają ten problem, że nie mają takich pracowników i ściągają ekipy gdzieś z drugiego krańca Polski, żeby po prostu takie remonty przeprowadzić. Także, że te muzea rzeczywiście, one pięknie wyglądają, bo je trzeba chwalić. One o każdej porze roku wyglądają inaczej.
Tak jest.
Muzea skansenowskie mają to do siebie, że rzeczywiście urzekają pięknem o każdej porze roku.
Jeżeli ktoś był raz w szkole podstawowej w takim muzeum, to powinien się wybierać regularnie, bo nic nie widział, jeżeli był tylko raz.
Ale przecież tutaj często spotykamy się z osobami takimi, które regularnie przyjeżdżają praktycznie co roku, bo co roku odnajdują coś innego, coś nowego. My potrafimy pozytywnie zaskakiwać właśnie i samą ekspozycją, wyposażeniem, ale właśnie tym, czym możemy się pochwalić. Tym, że przenosimy w czasie te pola uprawne, tak jak teraz zasiane zboża, kwitnące sady, za chwileczkę będą żniwa, po żniwach będą pola zaorane, kolejne będą zasypane śniegiem i za każdym razem to jest inaczej.
Tak, ta ekspozycja przyrodnicza.
Większość osób tak naprawdę...
Jest takim ogromnym walorem.
Tak, muzea skansenowskie tak naprawdę docenia tylko w tym okresie od maja do końca września, prawda? Wtedy, kiedy jest pełno kolorów, wiosny, lata.
Ale ten ruch turystyczny też rośnie zimą, pewnie u
was
też jest
zauważalny. Już teraz się to zmienia.
Ja myślę, że to jest jakaś też może być forma turystyki zdrowotnej. No, u nas się przychodzi oddychać wśród natury, wśród przyrody, słuchać ptaków, podglądać zwierzęta, bo takie zwierzęta też hodujemy i no i to przyciąga.
No to skoro mówimy o rozmaitych kontekstach oglądania, odwiedzania muzeów skansenowskich, to ja zwracam uwagę na coś, co stało się modne w czasie ostatnim, mianowicie turystyka filmowa, bo akurat państwa obiekty służyły jako plenery filmowe bardzo wielu obrazów należących już do klasyki historii polskiego kina, nie mówiąc o tym, że Kolbuszowa, jak opowiadali mi przewodnicy, jest pytana, właściwie przewodnicy są pytani: proszę mi pokazać, gdzie ta Adamczycha u państwa jest, bo chciałbym Adamczychę zobaczyć. No i to jest takie pytanie, które z jednej strony pewnie cieszy, ale z drugiej może martwi, bo przychodzi się na plan filmowy, a nie do muzeum. Jak to jest, pani dyrektor?
Próbuję znaleźć plusy. Cieszy, ponieważ przychodzą do Adamczychy, a zwiedzają skansen, całość. No nie da się przejść obojętnie, wyjść, zobaczywszy tylko Adamczychę, bo okazuje się, że i z jednej strony, i z drugiej strony, i za zakrętem jest dużo ciekawych rzeczy.
No my jesteśmy gotową scenografią tak naprawdę, prawda? Tak. Ekipy, które przychodzą, tak, to od razu mają całość gotowej scenografii. Tylko że też wiemy, że co ekipy filmowe chcą zrobić i to jest czasami też...
To jest takie, trudna przyjaźń, panie dyrektorze?
Czasami trudna, ale wiadomo, że patrzy się od tej strony też pewnych wydarzeń i pewnej promocji, bo przecież jest to dla nas wszystkich ogromna promocja naszych muzeów i też w większości bardzo miła współpraca z ekipami. Te ekipy filmowe coraz bardziej są świadome tego, w jakich muzeach są. Ten szacunek dla tych instytucji jest taki, że wiedzą, że pomysł z, nie wiem, z podpaleniem strzechy do ujęcia filmowego to niekoniecznie
w skansenie
może być zrealizowany, a czasami takie pomysły gdzieś tam padały, ale tak, to rzeczywiście mamy, prawda, tą współpracę.
Że, tak, ale też bardzo przyjemne jest oglądać ten skansen na dużym ekranie, no nie ukrywajmy.
No tak, są takie sytuacje, że siadamy w kinie, i kiedy mieliśmy okazję, prawda, zobaczyć, jak te sceny były kręcone na miejscu, jak one długo były kręcone, tak, te ujęcia, a później to w kinie to są pewne
czasami sekundy.
Niesamowite jest być na takim planie. To jest ogromna machina, wielu ludzi, wiele maszyn, wiele sprzętów. Potem tego w filmie nie widać.
Nie mówiąc o tym, że przecież często ekipy filmowej, to jest przypadek serialu 1670, budują specjalne elementy scenografii, które udają obiekty konkretne, prawda? My widzowie mamy złudzenie, że oto, no właśnie, do tego obiektu wchodzimy, a to tylko przejście przez drzwi, bo potem już ta magia kina przenosi nas w inne miejsce zupełnie.
Tym plusem jest też jeszcze to, o czym nie powiedzieliśmy, że przecież my mamy na tym planie możliwość kontaktu z aktorami, z reżyserem, czegoś, co na co dzień nie mamy, prawda? To jest ogromna przyjemność spotkać się po ujęciach, czy porozmawiać się z nimi, gdzie te wspomnienia i tamte rozmowy zostają na bardzo długo. Także, że to jest
no nie mówiąc o tym, że wielu
plus
realizatorów, aktorów, scenografów, no po prostu żyje taką historią i przeszłością. Oni bardzo chętnie też korzystają z okazji, żeby poznać obyczaje, świat, przeszłość i tak dalej, i tak dalej. No ja tylko przypomnę, że w skansenie w Sanoku nakręcono sceny do Wołynia, Krimena, Wojny i Miłości, Oka proroka, Jak daleko stąd, jak blisko. No mnóstwo tych historii kina, planów filmowych.
Ponad 60 rzeczywiście tych realizacji do tej pory było. Także no to, co wspomniałem, gotowy plan filmowy. Ale i to dobrze, że rzeczywiście potrafimy tak działać, że nie zatrzymujemy muzeum dla zwiedzających. To muzeum normalnie funkcjonuje, a ekipa filmowa też pracuje. To udaje się zrobić w muzeach.
Na tych naszych kilkudziesięciu hektarach taka możliwość.
Jest taka możliwość, tak.
Tutaj takiej możliwości nie mamy.
Ale też kilka filmów u Państwa było realizowane.
Tak, owszem, ale właśnie zaznaczamy, że najchętniej w poniedziałek, kiedy muzeum jest nieczynne, bo faktycznie pojawią się problemy i już po godzinach. Zresztą to też wszystko da się zrobić. Nawet zresztą takie filmy Błogosławiona Rodzina Ulmów, czy tam film o Hubalu, wszystko było kręcone, a mimo wszystko jakoś nie było większych zakłóceń w ruchu turystycznym. Ale tak jak pan dyrektor Marcin powiedział, że fajnie, bo faktycznie są kontakty z tymi ludźmi. Oni też są zaciekawieni naszym życiem, naszą pracą, taką naszą kulturą, nie? A my się dowiadujemy, też patrzymy inaczej. Na te wszystkie machiny i na wszystko. Później to się kręcimy 2 dni, nie obracamy się, a scena trwa 5 minut.
Dobrze, jak 5 minut.
Kilkanaście sekund.
Tak. Proszę Państwa, na puentę naszej rozmowy chciałbym Państwa zapytać, czego byście oczekiwali od, nie wiem właśnie, nas, widzów, turystów, którzy pojawiają się w takich skansenach, od Państwa, powiedziałbym, założycielskich instytucji, które mogłyby coś zrobić więcej. Jakie macie pragnienia i jakie potrzeby?
Dla zwiedzających, po prostu bądźcie Państwo. Przybywajcie do naszych muzeów, odwiedzajcie nas, zobaczcie, co się zmieniło, jak my się zmieniamy na plus, jak te muzea funkcjonują, czym jeszcze potrafimy zaskoczyć. I to jest chyba tylko taka jedyna rzecz, która mi się w tej chwili nasuwa, bo bilety, pieniądze, to jest rzecz ta druga. My jesteśmy przecież dla wszystkich. Staramy się zmieniać właśnie, udostępniać i dla osób ze specjalnymi potrzebami, bo przecież te muzea są trudne w dostępności dla tych osób, ale potrafimy to zrobić. Po prostu odwiedzajcie Państwo nasze muzea, porównujcie, bo przecież też o to chodzi, żeby porównać, zobaczyć, jak jest w Kolbuszowej, jak jest w Markowej, jak jest w Sanoku. Cieszmy się tym bogactwem, które mamy, bo naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
Pani dyrektor?
Praca w muzeum jest niezwykle ważna, myślę, ambitna, inspirująca, twórcza. Pracuje tutaj szereg ludzi, którzy raz, że kochają miejsce, kochają tą pracę, muszą spełniać wiele zadań różnorakich, pisać projekty, oprowadzać, sprzedawać bilety, prowadzić lekcje muzealne. I tak sobie marzę o tym, żeby też ten zawód tak może bardziej docenić.
Pani prezes?
My się sami doceniamy, tak się składa, więc z tym problemów nie mamy. Powiem tak, że zapraszam do Markowej, zwłaszcza w niedzielę, gdzie są właśnie społeczni przewodnicy. Mówię, każdy niesie swoją historię. Co prawda robimy szkolenia przewodników i w ogóle cały czas tak doszkalamy się w tej materii, ale w poszczególnych zawodach, ale niezależnie od wszystkiego, każdy z przewodników zna tę historię, bo w niej wyrósł, w niej się wychował, wykształcił i dlatego jak się spotyka z rodziną, czy w ogóle spotykam kolegów, którzy bardzo chętnie nie chcą Państwo posłuchać, idą i opowiadają. Bo ludzie przychodzą, jesteśmy ze 4 razy w roku w niedzielę na takich dyżurach, oprócz tego jeszcze w takie dni też przychodzimy, jak są grupy, oprowadzamy, opowiadamy, więc... Powiem tak, jeżeli chodzi o fachowość naszą, to jest tak, że etnografę mamy takiego wyszkolonego etnografa Jacka Teichme, który kiedyś był dyrektorem w Kolbuszowej, ale generalnie to tak mówię, jesteśmy oparci na tych filarach sami.
To są mocne filary. Proszę Państwa, próbowaliśmy małą diagnozę stanu posiadania. muzeów skansenowskich dzisiaj uczynić. Proszę, byście państwo doceniali tę kulturę, byście podziwiali te muzea. Absolutnie na to zasługują. Pani Maria Ryznar-Fołta, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Markowej. Pani Katarzyna Dypa, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I pan Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.